przez Boga jako, jako człowiek według Bożego serca, jako ten, który, który jest według Bożego serca, który Bogu się podobał. Tak więc w pierwszym wersecie: strzeż mię, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Tak więc Dawid ucieka się do Boga, u Niego upatruje swojego schronienia. U niego, jeżeli ma być jakakolwiek nadzieja, a jeśli pamiętacie, Dawid przechodził przez różnego rodzaju opresje, straszne opresje, które można powiedzieć są tego najgorszego rodzaju, czy które najtrudniej znieść, a to są opresje, które dotykały jego rodziny. Czyli jego domownicy zwrócili się przeciwko niemu, wielu nastawało na jego życie i teraz w tej opresji niewyobrażalnie ciężkiej, Dawid zwraca się do Boga i mówi: strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Czy tak jak Miłosz mówi: zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie. Do Ciebie się uciekam w tej sytuacji, w której się znalazłem. I teraz rozpoczyna się drugi psalm, drugi werset. I zwróćcie uwagę, że w drugim wersecie mamy wręcz zapisane słowa, jakimi Dawid zwraca się do Boga. I czytamy tam: rzekłem do Pana. Tak naprawdę to jest dość interesujące, że rzekłem tu zostało właściwie przetłumaczone, jak najbardziej. Tyle tylko, że w języku hebrajskim mamy do czynienia z drugą osobą rodzaju żeńskiego. Tak więc rzekłam do Pana, coś w tym rodzaju, ale oczywiście nie ulega wątpliwości. Chodzi w każdym bądź razie o drugą osobę liczby, to znaczy rodzaju żeńskiego. Chodzi najważniejsza rzecz, że chodzi o rodzaj żeński. I właśnie niektórzy, oczywiście nie ulega wątpliwości, że ten, który mówi tutaj, to jest Dawid. Tak więc niektórzy przetłumaczyli ten werset: moja dusza mówi do Pana, czy moja dusza zwraca się do Boga, podczas gdy tutaj mamy zupełnie trafnie przetłumaczone: rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra ponad Tobą. Tutaj jest kolejne jak gdyby wyzwanie, dlatego że w języku hebrajskim jest dosłownie powiedziane: Ty jesteś mój Pan, Ty jesteś dla mnie, czy Ty jesteś moim, nie ma innego dobra. Tak, czy taki tytuł przypisuje Dawid Bogu. Ty jesteś dla mnie, nie ma innego dobra. Ty jesteś moim Panem jedynym, oprócz Ciebie nie ma innego dobra. Tak więc samym moim dobrem jest Pan. To, co Dawid mówi, to stwierdza to, że tak naprawdę nie ma dla mnie bardziej wartościowej rzeczy, nie ma dla mnie bardziej atrakcyjnej rzeczy, atrakcyjniejszej rzeczy, ważniejszego przedsięwzięcia w życiu oprócz Pana. Czyli najwyższym dobrem, tym spoiwem, który spaja wszystkie moje plany, wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje wartości w życiu, jest właśnie Bóg. On jest tym, który jest ponad wszystkim. Czyli to, co widzimy tutaj, czy ta pobożność, która tutaj zostaje nam opisana i postawiona przed naszymi oczyma jako przykład dla nas do naśladowania, to jest ta jednolitość oddania, można tak to nazwać. Jednorodność oddania. W oddaniu Dawidowym nie ma rozdwojenia, nie ma obłudy. Jego język nie jest rozszczepiony na końcu, nie stwierdza jednej rzeczy, a później czyni coś innego. Czyli jego oddanie, czy to oddanie, które tutaj Dawid wyznaje, jest jednolite, jest jednorodne, jest, pamiętacie, jak już żeśmy to wcześniej stwierdzili, jest bez zaskakujących domieszek, które zwykle jedynie osłabiają materiał. Tak więc wszystkie oddania, które Dawid ma, są podporządkowane właśnie temu jednemu. I później dochodzimy do trzeciego wersetu. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Miłosz oddaje to w świętych, którzy są na jego ziemi i w dostojnych, czyli uposażonych w chwałę, całe upodobanie moje. Czyli zobaczcie, Dawid najpierw wydaje się, że jak gdyby to, ale chwila, to co twoim oddaniem, co jest twoim najwyższym oddaniem? Co tak naprawdę jest twoim najwyższym oddaniem? Najpierw powiedziałeś, że Bóg jest moim dobrem jedynym, że nie ma innego dobra poza Bogiem, a tutaj teraz stwierdzasz jeszcze jakieś dodatkowe dobro najwyższe. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, czyli jak powiedziałem, uposażeni w chwałę, w nich mam całe upodobanie. Czyli Dawid, Boże, oddanie Bogu, które Dawid posiada, wcale nie jest jakieś abstrakcyjne, dlatego że to jest zwykle zagrożenie, które przed nami stoi, że nasza pobożność może sprowadzać się do jakichś kilku abstrakcyjnych rzeczy, które naprawdę nie sprowadzają się do żadnych konkretów. W wypadku Dawida to nie jest abstrakcyjne oddanie, ale to oddanie, które ma do Boga, momentalnie przekłada się w coś bardzo konkretnego i tym konkretną rzeczą jest umiłowanie ludu Bożego. Innymi słowy, dla Dawida umiłowanie Boga wiąże się bezpośrednio, ściśle z umiłowaniem jego ludu. Święci, jak stwierdza, są pełni chwały i w nich, zwróćcie uwagę, Dawid nie pozostawia nic niedopowiedzianego, stwierdza, w nich mam całe upodobanie. W nich mam całe upodobanie. W Izajasza, w księdze Izajasza 62:4 czytamy: już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Słuchajcie, przykładów są miliardy w Biblii. Dosłownie masa przykładów, masa opisów, w których Bóg opisuje swój lud jako coś szczególnego, jako coś, w czym On ma szczególne swoje upodobanie. Zwróćcie uwagę, lecz będą cię nazywali moja rozkosz. Moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona. Dawid, mąż według Bożego serca, dokładnie w taki sposób wyraża się o ludzie Bożym. Lud Boży dla niego, czy umiłowanie ludu Bożego wiąże się, jak powiedziałem, bezpośrednio i nierozerwalnie z umiłowaniem Boga. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, czytamy, w taki sposób Bóg opisuje swoje dzieło wśród ludu Bożego. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Także Bóg uwielbił, to jest bardzo ciekawe słowo, ciekawie brzmiące w języku polskim zwłaszcza, dlatego że normalnie to jest... oznacza uposażenie, wyposażenie w chwałę. Podczas gdy bardzo słusznie, gdyby dodatkowe znaczenie znajdujemy w języku polskim, że Bóg uwielbił lud Boży, swój lud. Bóg go ukochał w szczególny sposób. Ale oczywiście jest jeden problem. I ten jeden problem zawsze się jawi, czy zawsze pojawia się w momencie, kiedy mamy do czynienia czy z jakimkolwiek aspektem naszego życia. A ten problem to oczywiście jest taki, że tej chwały, o której tutaj Dawid mówi, do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Tej szlachetności, tej chwały, tak za bardzo jeszcze nie widać. No nie, wiele rzeczy wygląda zupełnie inaczej. Wiele rzeczy, czy nawet jeśli chodzi o lud Boży, to wcale nie jest aż takich chwalebnych. Wydaje się, że różnica między tym, co się dzieje na świecie, a tym, co się dzieje w Kościele, nie jest aż taka dramatyczna. Tak więc trzeba jak gdyby powrócić i zadać pytanie, no dobra, no ale to w takim razie na czym ta różnica polega? W czym tą różnicę możemy dostrzec? Czy naprawdę różnimy się jako lud Boży od tych, którzy są na świecie? O co tu chodzi? W jaki sposób Dawid może umiłować jako uwielbiony lud Boży, skoro tego uwielbienia tak często w ogóle nie widać. Tak więc wszystko można sprowadzić, czy naprawdę wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób wiara postrzega rzeczywistość. Widzicie, jeżeli postrzegamy bez wiary, a zobaczcie, w taki sposób lud Boży jest postrzegany przez tych, którzy są na zewnątrz, lud Boży jest wyszydzany, lud Boży jest oskarżany o obłudę, hipokryzję, wielokrotnie słusznie, ale to, w jaki sposób to właśnie ludzie z zewnątrz postrzegają lud Boży bez wiary. Podczas gdy wiara postrzega wszystko tak, jak należy. Chociaż czasami rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Dlatego, że wiara postrzega lud Boży, nie tylko lud Boży. Wiara postrzega wasze dzieci, wy postrzegacie je z wiarą. Wiara postrzega wszystkie rzeczy z nadzieją, wszystko zgodnie z tą przyszłością, która nadchodzi. Wiara postrzega wszystko zgodnie z wypowiedzią Boga i na się opiera. I widzicie, Dawid umiłował lud Boży, nie dlatego, że lud Boży sam w sobie jest doskonały, ale umiłował lud Boży ze względu na Bożą wypowiedź dotyczącą ludu Bożego. Że to jest umiłowana narzeczona Boga, że w ludzie Bożym Bóg ma upodobanie. Tak więc wiara postrzega wszystko inaczej. Wiara postrzega wszystko przez pryzmat Bożej wypowiedzi. Wiara postrzega wszystko, można powiedzieć, czy z nadzieją, czy można powiedzieć, postrzega wszystko zgodnie z przyszłością, która nadchodzi. Z przyszłością, co do której Bóg się wypowiedział. Słuchajcie, jest taki werset, ja wam już o tym mówiłem, jest taki werset straszny w Biblii, który żeście usłyszeli dzisiaj, który Władek przeczytał, pierwszego listu Jana, dlatego że tak jakoś się składa, że Psalm 16 i ten urywek, który Władek przeczytał, bardzo ściśle się ze sobą łączą. I zobaczcie, ten urywek, w ogóle pierwszy list Jana rozpoczyna się od tych stwierdzeń, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Czyli jak gdyby na samym początku Jan wskazuje, że ta prawda, ta nadzieja coraz bardziej, w jakiś niesłychanie dynamiczny sposób się do nas przybliża. Najpierw słyszeliśmy, później oczami naszymi widzieliśmy, w końcu przyglądaliśmy się blisko i wreszcie ta prawda, ta nadzieja, ta społeczność, o której tutaj piszę, doszła czy przyszła do nas tak blisko, że mogliśmy jej dotknąć. Tak więc ten pierwszy werset, pamiętajcie, to jest werset ogromnej dynamiki które tak naprawdę wskazuje na przestrzenne przydanie się tej prawdy, która nadeszła w pełni w Chrystusie, w której chodzi, zobaczcie werset trzeci, a społeczność nasza. W sercu trzeciego wersetu chodzi o społeczność naszą, która jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. I zobaczcie, tutaj mam na myśli, dochodzimy do wersetu siódmego, i to jest ten werset, który powinien być dla nas wielkim, wielkim oprzytomnieniem. Siódmy werset. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zwróćcie uwagę, jeżeli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak więc, jeżeli przynależymy do światłości, to krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, ale zobaczcie, w sercu tego wersetu znajdujemy, społeczność mamy z sobą. Zobaczcie, na co Dawid wskazał w 16 wersecie, że jego umiłowanie Boga i umiłowanie ludu Bożego idą w parze, tą samą dokładnie rzecz powtarza apostoł Jan i mówi, że można się oszukiwać, że jest się członkiem światłości. Można mówić, że krew Jezusa oczyściła nas od wszelkiego grzechu, ale tak naprawdę prawdziwa pobożność zasadza się na społeczności z ludem Bożym. Udawaną pobożnością natomiast, czy niebezpieczną pobożnością, niebezpieczną z tego tytułu, że oferującą fałszywe bezpieczeństwo, jest prywatna pobożność, czy może nazwijmy to prywatna jedynie. Dlatego, że każdy z nas ma prywatną pobożność i powinien ją mieć. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że pobożność prywatna i prywatna jedynie jest tym, co go zbawia, jest, jak tutaj przynajmniej według tego wersetu i według Psalmu 16, jest w wielkim i bardzo niebezpiecznym błędzie, twierdząc takie rzeczy. Dlatego, że tu wyraźnie czytamy, że jeżeli jesteśmy w światłości, to rezultatem tego jest społeczność mamy ze sobą. Mamy społeczność z ludem Bożym, a nie izolujemy się od ludu Bożego. Tak więc wielu, zwłaszcza w ostatnich czasach, wielu sprzeciwia się Kościołowi, wielu twierdzi, że może samemu zdefiniować swoją własną relację, więź z Bogiem, tak jak to się jemu podoba, podczas gdy Bóg poucza nas, że nie ma miłości Boga, nie ma oczyszczenia przez krew Chrystusa bez społeczności ludu Bożego. Bez społeczności ludu Bożego. I później oczywiście Jan stwierdza to wszędzie. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi. Kto nienawidzi brata, kto nienawidzi ludu Bożego, ale kto, jak przeczytaliśmy w tym siódmym wersecie, nie ma społeczności z ludem Bożym, tego pobożność jest udawana. Tego pobożność jest na pokaz. Słuchajcie, kiedy byłem pastorem w Prairie City, niektórzy tam byli z was, tutaj siedzący, piękna okolica, wspaniałe góry, dzicz, wspaniała, zapierająca dech w piersiach okolica, przepiękna. Może to też spowodowało, że bardzo wielu ludzi spotkałem, którzy tam mieszkali, którzy właśnie mieli tego typu pobożność, przed którą przestrzega apostoł Jan. Pobożność, że o, ja i Bóg. Ach, przecież patrząc na te góry, czuję tak blisko, taką bliskość Boga. Po co mi kościoły? Po co mi całe te różne gryzenie, plotkarstwo, zagryzanie wzajem? Po co mi to wszystko? Ja sobie to wszystko daruję. Kościoły są tylko siedliskiem jakiegoś brudu, podczas gdy taka czysta religia i czyste oddanie Bogu właśnie znajduje się w tej prywatnej, bez jakiejś społeczności, bez jakichś formalizmów, oddaniu Bogu. Nic z tych rzeczy. Zarówno apostoł Jan, jak i Dawid wyraźnie wskazuje, że jeżeli jesteś oddany Bogu, jeżeli umiłowałeś Boga jako swoje dobro jedyne, to znakiem umiłowania umiłowania Boga będzie umiłowanie ludu Bożego. Będzie to, że będziesz pragnął społeczności z ludem Bożym, raczej niż uważał ją za zbyteczną, raczej niż uważał, że twoja prywatna pobożność jest tym, co cię zbawia. Ale ten psalm 16 zaczyna się od tragedii, zaczyna się od kłopotów. Zachowaj mnie, Boże, woła Dawid. Do ciebie się uciekam, u ciebie szukam mojego schronienia. Tak więc psalm zaczyna się od kłopotów, zaczyna się od tragedii, ale tak naprawdę jest psalmem rozkoszy i psalmem nadziei. Jest psalmem zmartwychwstania, o czym mówił Sebastian tydzień temu. Co prawda pojawiły się problemy, ale sednem tego psalmu jest coś zupełnie innego. Sednem jest nadzieja, radość, rozkosz, błogosławieństwo. Wszystko to jest owocem udania się za Bogiem. Czyli wbrew okolicznościom, wbrew temu kontekstowi, w którym akurat teraz się znajduję, mówi Dawid, są rzeczy, które są wspanialsze, których oczekuję. Pamiętacie, jest kilka urywków, między innymi w liście Piotra. Piotr mówi, te wasze cierpienia są tylko krótkotrwałe, tylko przez chwilę. I nawet nie można ich porównać z chwałą, która nadchodzi. Nawet nie mogą stanąć w pobliżu, obok tego uwielbienia i tej chwały, która nadchodzi w przyszłości. Tak więc zwróćcie uwagę na radość, na rozkosz, o której ten psalm tak naprawdę traktuje. W trzecim wersecie, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Werset piąty, Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego. Ty jesteś moim kielichem, Ty jesteś moją radością, Ty strzeżesz mojego losu. Szósty werset, zwróćcie uwagę, szósty werset, zacytuję wam z Miłosza. Granice przypadły mi, czy moje granice przypadły w pięknych krainach. O tak, rozkoszne dla mnie jest dziedzictwo moje. Te granice, które mi wytyczyłeś, te drogi, przez które mnie prowadzisz i ku którym mnie prowadzisz, przypadły w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Tak więc to tylko kwestia czasu, aż doświadczymy właśnie tych rzeczy. Siódmy werset. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Tutaj jest trochę dwuznaczne. W języku polskim oczywiście dał mi poradę, poradził, poradzi, dał mi swoją pomoc, pouczenie. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy pouczył mnie serce moje. Błogosławię Pana, który wsparł mnie radą. Nawet w nocy moje nerki mnie napominają. Warto by, żeby wspomnieć, że tak, pewnie to jest też jakieś wasze doświadczenie, że podczas tej śmierci, czy obrazu śmierci, czyli naszego snu, kiedy śpimy, wcale nie przestajemy, że tak powiem, procesować, czy rozmyślać, czy różnego rodzaju kwestie nie są jak gdyby analizowane w naszym mózgu. To nie jest tak, że nagle się wyłączamy, jest koniec, koniec wszystkiego. Ale wręcz odwrotnie, wszystko wciąż ma miejsce, wciąż pouczenia i analizy trwają, tylko że oczywiście musimy mieć jakąś strawę, musimy mieć nasze umysły zanurzone w Bożym Słowie, dlatego po to, aby ta instrukcja, aby to pouczenie mogło mieć miejsce. Ale właśnie tak Bóg to uczynił, że nawet w momencie, kiedy śpimy, Bóg poucza nas i radzi, daje radę swojemu ludowi. W 8 wersecie czytamy: stawiam Pana przed sobą zawsze, bo kiedy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. I oczywiście ten werset odwołuje się do końcówki poprzedniego psalmu, czyli On jest moim bezpieczeństwem. Kiedy Pan jest po mojej prawicy, bez względu na to, jakie wyzwania nie wstąpiłyby w moje życie, to jednak ja się nie zachwieję. I pamiętajcie cały czas, że wszystko to, co mówi Dawid, wszystko to odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa i w Nim to zostało wypełnione, ale jednocześnie to jest dla nas modelem pobożności. Czyli tak jak Chrystus jest dla nas przykładem pobożności, tak właśnie słowa tego psalmu są dla nas modelem, praktycznym modelem pobożności. 9 werset. Dlatego cieszy się serce moje i raduje się dusza moja i ciało moje spoczywa bezpiecznie. Bo Ty nie zostawisz duszy mojej w przepaści, nie pozwolisz, aby Twój wierny otchłań zobaczył. Raduje się serce moje, raduje się dusza moja i co więcej, moje ciało jest otoczone bezpieczeństwem. Zwróćcie uwagę, moje ciało jest otoczone Bożym bezpieczeństwem. 11 werset. Ty wskażesz mi drogę życia. Pełnia radości jest przed obliczem Twoim. Rozkosze u Twojej prawicy na wieczność. Pełnia radości, rozkosze po Twojej prawicy na wieczność. Dawid mówi: tak, sytuacja może być tragiczna, sytuacja może wyglądać bardzo pesymistycznie. Prawda jest jednak taka, że to Ty wskazujesz mi drogę żywota, że tak naprawdę to, czego oczekuję, to jest pełnia radości przed obliczem Twoim, rozkosze u Twojej prawicy na wieczność. Już teraz widzę to, już teraz odczuwam to bezpieczeństwo, już teraz jest ono moim udziałem, dlatego że obejmuję tę obietnicę wiarą, a wiara zasadza się na Słowie Bożym, które jest pewne. Także już teraz uczestniczę w tej radości, ale wiem, że o wiele więcej jeszcze przede mną, o wiele więcej niż to, czego dostępuję, jeszcze nadchodzi. Słuchajcie, bardzo istotne jest, abyśmy, zwłaszcza w obliczu prób, mieli również perspektywę przyszłości. Często, czy największym bodajże zagrożeniem, kiedy przechodzimy przez trudne sytuacje życiowe, jest właśnie zawężona perspektywa. Kiedy koncentrujemy się, jak koń z klapkami, koncentrujemy się tylko na tych sytuacjach, które się dzieją, tylko na tych okolicznościach, które nas dopadły. I wydaje się, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć jakiejkolwiek alternatywy, jakiegokolwiek wyjścia z tego położenia, w którym znaleźliśmy się. Podczas gdy za przykładem Dawida nasze spojrzenie czy nasza perspektywa powinna być poszerzona. Nasza perspektywa powinna wybiegać poza tu i teraz i powinna się zasadzać w przyszłości. Dlatego, że Boże Słowo, Boże obietnice mówią co do przyszłości, opisują nam przyszłość i tych obietnic powinniśmy się uchwycić. One powinny być dla nas źródłem siły i dzięki temu powinniśmy mieć zwycięstwo. Raczej niż fatalistyczna, zawężona perspektywa, która nie ufa Bogu, która naprawdę nie chwyta się Bożych obietnic, które go dotyczą. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za wspaniały przykład, przykład pobożności Dawida. Dziękujemy, że ten, który tak bardzo został doświadczony przez cierpienia, trzymał się Ciebie i oczekiwał wielkich rzeczy, które Ty zaprowadzisz w jego życiu. Dziękujemy Ci, że spełnienie tych obietnic już widzimy w pierwocinach wszystkich Twoich obietnic, czyli w Chrystusie. Widzimy, że On przez próby przechodził, widzimy, że On Ciebie się trzymał i widzimy pełnej chwały koniec, który Ty przygotowałeś. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, zechciej nas wyposażyć w podobną wiarę. Amen.
Powstaniemy teraz, zbierzemy nasze raniny i zaśpiewamy kolejną pieśń.